Bracia i siostry, rolą dobrego pasterza jest gromadzić owce w bezpiecznym miejscu i dawać im właściwy pokarm. Tylko tyle i aż tyle. W sytuacji zagrożenia pasterz walczy o owce, nawet za cenę własnej śmierci. Ale zasadniczo ma robić dwie rzeczy. Wybierać dla nich bezpieczne miejsca i dawać im właściwy, pożywny pokarm. Co jest pokarmem duszy? Są trzy rodzaje pokarmu dla duszy. Słowo Boże, sakramenty i modlitwa. Aby człowiek duchowo żył, rozwijał się i uświęcał, musi spożywać właściwy pokarm. Wiemy, że w dietetyce jest takie pojęcie puste kalorie. Że jemy, ale coś, co nie buduje tkanki mięśniowej na przykład, co nie daje człowiekowi rzeczywistej energii, a tuczy go i powoduje nadwagę. I coś takiego grozi nam w życiu duchowym. Puste kalorie. Czyli pokarm, który nie syci. ...80% naszych parafian dzisiaj nie usłyszy tego słowa. A dlaczego nie usłyszy? Bo nie przyszło do owczarni. Bo jest na jakimś innym pastwisku i ma innego przewodnika. I nie słysząc Słowa Bożego, rezygnuje z części pokarmu. Życiodajnego pokarmu. Bo Słowo Boże jest słowem prawdy. To po pierwsze. Prawda ma moc wyzwalającą człowieka. Kłamstwo nie ma takiej mocy. A prawda ma. Dlatego Jezus mówi, poznacie prawdę, czyli mnie. A poznając mnie, poznacie prawdę o sobie i to was wyzwoli. Wówczas będziecie wolni, mówi Jezus. Nie chodzi więc tylko o poznanie prawdy jako takiej. Prawdą jest Jezus Chrystus. On powiedział o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. To Jego mamy poznawać. A dopiero potem prawdę o nas. Słowo Boże jako pierwszy pokarm. To słowo działa jak skaner. Prześwietla nasz organizm dokładnie. Jeśli chcemy poznać samych siebie, musimy słuchać słowa. I nigdy dość. Ponieważ za każdym razem otwiera nam się jakaś przestrzeń, która otrzymuje światło i odkrywamy, co tam jest w nas. Odkrywamy na przykład najgłębsze motywy naszych zachowań. Odkrywamy nasze lęki. Odkrywamy nasze chore ambicje. Odkrywamy nasze możliwości. Odkrywamy nasze ograniczenia. Odkrywamy wszystkie uwarunkowania, które mamy. Jak to poznać? Ja wiem, że teraz jest modne mieć trenera personalnego, terapeutę, psychoanalityka, wróżbitę. I tak ludzie chodzą. Zwłaszcza tak zwani inteligentni fundują sobie takie rzeczy. Normalnie powinni przyjść do Jezusa. i posłuchać tego, co On ma do powiedzenia także o nich. Ale nie przychodzą. Może z lęku przed prawdą. Drugi pokarm są sakramenty. I Kościół sprawuje sakramenty. Wielu z Was nie zdaje sobie nawet sprawy, co to znaczy nie mieć sakramentów, możliwości przyjmowania sakramentów, ponieważ macie to na co dzień. Nigdy nie doświadczyliście braku takiej możliwości. Ale w wielu miejscach świata, i nie tylko gdzieś w Chinach, w Korei Północnej, w krajach islamu, ale w Europie, nie można sięgnąć po sakrament. Opowiadała mi teraz młoda parafianka dzisiaj, że była w Rzymie w Wielki Czwartek. Było trochę ludzi i jeszcze można było przyjąć komunię, ale w Wielki Piątek chciała pójść do Bazyliki Świętego Piotra. Wielki Piątek. I żandarm nie pozwolił wejść, bo mówi, zwiedzanie będzie jutro, czy później. A on mówi, nie idę zwiedzać, tylko idę przyjąć komunię świętą. Chcesz komunię, to przyjdź jutro. W sercu chrześcijaństwa, w Rzymie, w Bazylice Świętego Piotra. Chcesz Eucharystię? To przyjdź jutro. A ona chce dzisiaj, chce przeżyć Wielki Piątek, bo była w Wielkim Tygodniu. Chce przeżyć Wielki Piątek i przyjąć ciało Pana. Sakramenty są pokarmem dla naszej duszy. Dlatego ważny jest chrzest i wypełnianie się chrztu, zobowiązań chrztu, obietnic chrztu. Bo człowiek się zobowiązuje i Bóg się zobowiązuje w tajemnicy chrztu. Dlatego jest ważne rozwijać dary przyjęte w czasie bierzmowania. Dlatego ważną rzeczą jest regularna spowiedź. Dlatego ważne jest przyjmowanie regularnej Eucharystii. Dlatego ważne jest rozwijanie sakramentu małżeństwa, w które się weszło. Dlatego ważne jest kapłaństwo. Dlatego ważne jest namaszczenie chorych. Bo jest to pokarm dla duszy, udręczonej często, zagubionej, tęskniącej. Która pogrąża się gdzieś w ciemności. Ciekawy jest herb nowego papieża. Jest lilia, symbol dziewictwa, czystości. Jest księga. I jest serce przebite strzałą. Bo to jest symbol oświecenia, które przeżył święty Augustyn, kiedy przeżywał swoje nawrócenie, o czym opisuje w swoich wyznaniach. Papież jest augustianinem i wyraźnie nawiązuje do duchowości świętego Augustyna. I to jest też wskazanie dla nas, że ważna jest ta księga, którą trzeba czytać, poznawać, czyli słowo, które ma przeniknąć, tak jak strzała przeniknęła do serca Augustyna, czy świętej Teresy. Oni przeżyli taki proces transwerbalizacji, to się nazywa, kiedy mieli poczucie, że Bóg przeszył ich serce. Poczuli to fizycznie wręcz. Tak się zdarza u mistyków. Sakramenty święte. I od tego, w jaki sposób przeżywamy sakramenty, z jaką częstotliwością, z jaką wiarą, z jakim przekonaniem, z jakim otwarciem zależy, czy nasza dusza otrzymuje prawdziwy pokarm, czy tylko puste kalorie. Jest modlitwa, ale z modlitwą trzeba bardzo uważać, bo nie każda modlitwa nasyca duszę. Bo wiele modlitw służy zaspokojeniu naszych pragnień. Święty Jakub w swoim liście mówi: nie otrzymujecie, bo się nie modlicie. Modlicie się, ale źle się modlicie. Chcąc, aby Bóg zaspokoił wasze pożądania, wasze pragnienia, nie możecie osiągnąć. Widzicie, morderczą zazdrość mówi. I być może modlitwa cię nie nasyca, ponieważ jest wołaniem o to, żeby Bóg spełnił twoje oczekiwania. A Bóg ma inny plan. Inaczej widzi twoje życie, czy moje. Chce się prowadzić inną drogą, niż ty chcesz iść. I z tego powodu modlitwa cię nie nasyci. Ponieważ nie zostaniesz wysłuchany i w końcu powiesz: a, modliłem się i nic. Przyjrzyj się twoim modlitwom. O co ty wołasz? Czego ty pragniesz na modlitwie? O czym rozmawiasz z Bogiem? Ile razy wołałeś: Panie, niech się wypełni twoja wola w moim życiu. Jakakolwiek ona będzie. Mamy więc trzy rodzaje pokarmu: słowo, sakramenty i modlitwa. I rolą pasterza, w tym wypadku moją, jest wam o tym mówić. Sięgaj po słowo, sięgaj po sakramenty, sięgaj po modlitwę. I trwaj we wspólnocie Kościoła. Ci, którzy wyszli z Kościoła, jest wiele przyczyn. Nie chcę tego upraszać, broń Boże. Ale oszukują się. Dlaczego? Ponieważ wyjście z Kościoła niczego w ich życiu nie zmieni. Wszystkie problemy, które mają ze sobą, w swoim życiu duchowym, w relacjach z innymi, zostają. A wykluczają się na własne życzenie, pozbawiają się możliwości, które daje Kościół. Czyli źródeł łaski, właśnie słowa, właśnie sakramentów. Rezygnują z pokarmu. I potem jest pytanie, jaką mocą rozwiązywać dylematy, jaką mocą mierzyć się z pokusami, jaką mocą odrzucać grzech. Jaką mocą walczyć z demonem? Jaką mocą akceptować cierpienie? Jaką mocą uwalniać się? Jaką mocą? Nie mając siły. Bóg dobrze to przewidział, że wszystko, co żyje, potrzebuje pokarmu. I nasza dusza też. Sumienie musi się czymś karmić. Ale czym? Grzech nie jest pokarmem dla sumienia. Jest infekcją. Jest wirusem. Jest nowotworem. Jest gangreną. Jest wszystkim, tylko nie pokarmem. Nie wiem, co w tobie jest najbardziej obolałe, ale ja mam wrażenie, że we mnie najbardziej obolałe jest moje sumienie. Tak kiedyś odkryłem to, wiesz? Że może mi ciało nie boleć. I często nie boli, choć często boli. Ale najbardziej poranioną cząstką we mnie jest moje sumienie, które z mojej winy zostało zranione. Bo jeśli ktoś mnie rani, to jest jego grzech. I to niszczy jego sumienie. Ale kiedy ja grzeszę, to jest mój grzech. I sam zadaję sobie ranę. Pomyśl o tym. Rolą pasterza jest wskazywać nam bezpieczne miejsce, a bezpiecznym miejscem jest owczarnia. Owca jest zwierzęciem stadnym. Jeśli Jezus używa metafory owca i pasterza, owcy i pasterza, to z jakiegoś powodu to robi. Nie użył metafory świni, krowy, kury. Użył metafory owcy i pasterza. Ja jestem niedoszły weterynarz i miałem trochę do czynienia ze zwierzętami i z owcami też. I one naprawdę są zwierzętami stadnymi. Instynkt przetrwania nakazuje trwać razem, a nie osobno. I instynkt przetrwania chrześcijanina nakazuje mu trwać we wspólnocie wiary, a nie osobno. Jak słyszę, jak ktoś mówi, ja to muszę sam przepracować, muszę sam do tego dojść, muszę sam sobie to w głowie poukładać, zaczynam się bać o tego człowieka. Sam? Naprawdę chcesz to sam robić? A dlaczego sam? Jesteś taki wspaniały? Masz takie rozeznanie? Że już nie potrzebujesz wspólnoty? Jesteś ponad? Dlaczego samemu? Wielu ludzi się oszukuje w ten sposób, sądząc, że wyjście z owczarni co? Uczyni ich bardziej bezpiecznym? No wyjdą samotnie. Na odstrzał, na pożarcie demonów tego świata. Właśnie wystawiał się na wielkie niebezpieczeństwo. Ktoś, kto rozumie, czym jest owczarnia i czym jest życie we wspólnocie, nigdy ze wspólnoty nie zrezygnuje. Ponieważ rezygnuje z naturalnego bezpieczeństwa dla siebie. Mamy fragment Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł i Barnaba głoszą Ewangelię Żydom, ale oni ich nie przyjmują. Co więcej, podburzają ludzi, wpływowe kobiety i możnych, wpływowych obywateli, aby wzniecić bunt przeciwko Pawłowi i Barnabie. I dochodzi do sytuacji, w której wyrzucają apostołów. I co? I myślę, że problem zniknął. Można wyrzucić apostołów, można ich pozabijać, można ich uwięzić. I w czym się zmienia życie tych ludzi, którzy takich rzeczy się dopuszczają? Czym jest życie lepsze, piękniejsze? Ma więcej smaku wtedy? Łatwiejsze jest? Możemy powiedzieć komuś: zamknij się. W ten sposób zakrzyczymy prawdę? Oscar Wilde powiedział kiedyś, że to, że coraz więcej ludzi wierzy w kłamstwo, nie znaczy, że kłamstwo staje się prawdą. Miliony ludzi mogą wierzyć w kłamstwa i wierzą, ale to nie znaczy, że kłamstwo kiedykolwiek stanie się prawdą. Całe narody dały się uwieść. W Orvieto jest piękny fresk, który stworzył Luca Signorelli w 1499 roku. Kłamstwo Antychrysta. I on przedstawia Antychrysta, który stoi na postumencie, na cokole. Wygląda jak Chrystus, ale nie jest Chrystusem. Za jego plecami stoi demon, który szepcze mu do usta to, co on ma powiedzieć. I ludzie wpatrują się, niektórzy klękają, niektórzy składają dary antychrystowi. I to jest bardzo głęboki obraz. Największe kłamstwo jest dopiero przed nami, nie za nami. To będzie kłamstwo antychrysta i ono będzie przed nami. Zbliżamy się rok po roku, dzień po dniu, do objawienia się antychrysta i jego kłamstwa, w którym objawi się światu, jakby był Chrystusem, a nie będzie Chrystusem. Objawi się niby jako Chrystus, ale nie będzie Chrystusem. Będzie łudząco podobny. Im bardziej będzie podobny, tym będzie większa skala kłamstwa. Słuchajmy dobrego pasterza, Jezusa Chrystusa, który nie zawahał się nas szukać. I szukał nas na krzyżu, oddając życie. Dla Boga jesteśmy bezcenni. Popatrz na krzyż. Nie chciej się dowartościować w jakiś głupi, śmieszny sposób. Bóg cię dowartościował. A jak cię dowartościował? Ponieważ nie zawahał się posłać swojego Syna na śmierć, żeby On z miłości do mnie i do ciebie umarł. Tyle jesteś wart. Popatrz na krzyż. Tyle jesteś wart, że On nie zawahał się posłać swojego Syna w tłocznie krzyża, żeby umarł z miłości do ciebie i do mnie. I dlatego nie potrzebujemy żadnego sztucznego dowartościowywania się, żadnych erzaców, żadnych podróbek. Bóg nas dowartościował, chociaż byliśmy Jego wrogami. Umiłował nas jako grzeszników. Dlatego ufaj Jezusowi. I On cię przeprowadzi przez ten świat. Jak słucham niektórych ludzi w mediach, tego nie da się słuchać. Bez przerwy jest jakiś oszustwo w tym wszystkim. I to jest na skalę światową wręcz. To nie tylko u nas. Niedawno słuchałem takiej audycji, tak dopowiem tylko, że pomoc udzielana Ukrainie, humanitarna, militarna, jest nakowana chipami. I potem przez GPS ofiarodawcy sprawdzają, gdzie to trafiło. Okazuje się, że to nie trafia tam, gdzie powinno. Że broń nie trafia do armii, tylko do kogo? Do nacjonalistów ukraińskich. I dziesiątki tysięcy ludzi jest już uzbrojonych. I nikt nawet nie wie, kto jaką ma broń. A nasi politycy mówią, że dalej to trzeba robić. I że to jest polska racja stanu. Że my w ten sposób siebie bronimy. Co za iluzja. Z pomocą humanitarną jest bardzo podobnie. Okazuje się, że żywność nie opuściła magazynów w Lwowie. A miała być w strefie wojny. Na wschodzie. W Doniecku. W Ługańsku. Na Krymie. A jest we Lwowie. Ale nie usłyszysz tego oficjalnie z ust jakiegokolwiek polityka. Lub jak ktoś powie, to go zadziobą. Zhejtują go natychmiast. Zobacz, w jakim kłamstwie uczestniczymy. Chcąc, nie chcąc, uczestniczymy w jakimś zbiorowym zaplanowanym, metodycznie przeprowadzanym kłamstwie. Dlatego ważna jest relacja z Jezusem Chrystusem, bo tylko On rzeczywiście jest ponad tym wszystkim. I Twoja relacja z Jezusem jest kluczowa, moja relacja z Chrystusem jest kluczowa. I tego nic nie zastąpi. Wszystko jest wtedy wielkim udawaniem. Bóg nas dowartościował, ponieważ posłał dobrego pasterza. I kiedy trzeba było za nas umrzeć, umarł. I zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Abyśmy byli usprawiedliwieni jak ci, którzy w Apokalipsie idą na spotkanie baranka paschalnego, którzy są w białych szatach i trzymają palmy w rękach. I przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty we krwi baranka i je wybielili. I klękają przed tronem Najwyższego. To tak ma się skończyć nasze życie. Przed tronem Najwyższego. Nie w grobie. O wiele dalej.